Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu. Audycja Rozmowy nocą, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o zaginięciach, zaginionych i ich rodzinach. O tym, dlaczego ludzie nagle, z dnia na dzień, znikają ze swojego rodzinnego świata. Ale nie zabraknie też akcentu dotyczącego tych szczęśliwie odnalezionych i tych, którzy robią wszystko, by znaleźć bliską osobę. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Izabela Jezierska-Świergiel z Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Itaka. Jest XXI wiek, miasta naszpikowane kamerami, ludzie z telefonami w ręku, każdy z GPS-em. Jak to możliwe, żeby przy takiej inwigilacji zniknąć bez śladu?
To jest dobre pytanie i to pytanie często pojawia się nie tylko ze strony dziennikarzy, ale także od osób, które interesują się tematyką zaginięć. No ale niestety takie sytuacje zdarzają się, a dokładnie, jak podaje Komenda Główna Policji, takich zaginięć rocznie jest prawie 13 tysięcy. Na szczęście większość z nich, 90-95% osób zaginionych, udaje się odnaleźć lub są odnajdywani w krótkim czasie od zaginięcia. Natomiast rzeczywiście są osoby, które nie odnajdują się latami. Słuch po nich ginie i nie ma żadnych informacji. Okazuje się, że jedna kamera, na przykład monitoringu miejskiego, uchwyciła tą osobę, a druga, która obejmowała jakąś powierzchnię, już nie. Do zaginięcia doszło gdzieś pomiędzy. Nie zawsze te osoby mają wtedy telefon, czasami telefon się rozładowuje. Troszkę takie zrządzenie losu, troszkę przypadek, a czasami taka wola ze strony osoby, która ginie.
Każdego roku, tak jak pani powiedziała, z polskich domów znika około 13 tysięcy osób. Co się z nimi dzieje?
Wszystko zależy od tego, o jakich powodach i o jakiej grupie wiekowej mówimy i o jakich powodach zaginięcia. W tej najmłodszej grupie, czyli małych dzieci, zaginięcia związane są zazwyczaj z niedostateczną opieką ze strony dorosłych. No tutaj dochodzi do różnego rodzaju sytuacji zagubień i to jest najczęstsza sytuacja, kiedy dziecko po prostu znika z oczu opiekuna na kilkadziesiąt minut, czasem kilka godzin. I tutaj policję powiadamiamy bardzo szybko, od razu nie czekamy. To małe dziecko, które może stanowić zagrożenie samo dla siebie. W przypadku nastolatków od wielu, wielu lat najczęstszą przyczyną zaginięć są ucieczki. Ale nie zawsze, i tutaj też trzeba być czujnym, bo nie zawsze jest to ucieczka, a nawet jeśli jest to ucieczka, to może przerodzić się w sytuację, która będzie niebezpieczna dla tego młodego człowieka. W przypadku osób dorosłych powody są bardzo różne. Często jest to depresja lub kryzysy psychiczne i konsekwencje, jakie mogą za sobą nieść. Myślę tutaj nie tylko o tym, że ktoś porzuca swoje dotychczasowe życie, bo na przykład nie jest w stanie sobie poradzić z obciążeniem, obowiązkami czy problemami. No ale tutaj myślę też o sytuacjach samobójstw, kiedy ciało nie zostaje odnalezione. Czasami są to zdarzenia kryminalne, ale bardzo, bardzo rzadko i to podkreślam właściwie w każdej mojej wypowiedzi na ten temat, bo nam, w społeczeństwu, zaginięcia kojarzą się z jakimś wydarzeniem kryminalnym, z jakąś tajemnicą, a czasami te przyczyny, najczęściej te przyczyny są dosyć proste.
Czyli?
Problemy w poradzeniu sobie w życiu osobistym, w pracy, w środowisku, tematy związane ze zdrowiem, tak ogólnie pojętym, czyli sytuacje, nie wiem, związane z zanikiem pamięci, z jakąś sytuacją losową, z jakimś wypadkiem. Teraz już coraz częściej, w momencie, kiedy wydarza się jakiś wypadek, no to udaje się ustalić personalia tej osoby. Natomiast jeszcze kilkanaście lat temu takich możliwości nie było. Więc mamy takie sprawy, gdzie prawdopodobnie w naszej bazie danych, gdzie prawdopodobnie już ta osoba nie żyje, no ale nie odnaleziono ciała, bo być może uległa wypadkowi w innej części kraju lub innej części świata. A więc teraz troszkę to inaczej wygląda i ta identyfikacja jest łatwiejsza. Natomiast jeśli chodzi o osoby starsze, no to zaginięcia związane są bardzo mocno z takimi chorobami wieku senioralnego, problemami z pamięcią, z orientacją w terenie, coraz częściej z samobójstwami, ponieważ coraz częściej w tej grupie wiekowej ludzie decydują się na to, żeby to swoje życie zakończyć, ponieważ musimy tutaj też wspomnieć o tym, że seniorzy, choć wielu osobom może wydać to zaskakujące, seniorzy chorują również na depresję. I ta starość nie jest łaskawa dla nich. I niestety ilość samobójstw w tej grupie wiekowej wzrasta z każdym rokiem.
Da się powiedzieć, kim jest zaginiony? Kobieta, mężczyzna, starszy, młodszy?
Taką największą grupę osób zaginionych stanowią osoby pomiędzy 25 a 60 rokiem życia. I to jest, ale to jest też największy przedział wiekowy, o którym mówimy. W większości są to mężczyźni. To też wynika z tego, że mężczyźni rzadziej proszą o pomoc, rzadziej się leczą. Też zaginięcia w tej grupie wiekowej związane są z różnego rodzaju uzależnieniami. Natomiast nie chciałabym, żeby wybrzmiało, że osoby zaginione to tylko osoby uzależnione bądź mające problemy natury na przykład psychicznej. Nie, absolutnie. No, to mogą się wydarzyć różne sytuacje w życiu, które skłonią lub spowodują, że ślad po danej osobie zanika. Więc nie mamy jednego wzorca osoby zaginionej, mamy ich rocznie 13 tysięcy.
A dzieci?
Mówiąc dzieci, mamy na myśli osoby poniżej 16 roku życia. Bo czy to jest 16-latek, czy to jest 6-latek, dla nas nadal to jest dziecko, jest to osoba niepełnoletnia, która nie może decydować sama o sobie ani o miejscu swojego pobytu. I to jest, w zeszłym roku to było około 1500 osób, z czego około 600 to są młodsze dzieci, takie do 13 roku życia.
Te młodsze dzieci to faktycznie to są zaginięcia, bo rodzice nie zauważyli, bo skupili się na czymś innym i to dziecko zniknęło z oczu i wracają, odnajdują się?
W większości przypadków tak. Rzeczywiście w Polsce bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, kiedy na przykład z ulicy jest porywane dziecko. To nie znaczy, że takich sytuacji nie ma wcale. Natomiast zdarzają się niezwykle rzadko, raz na kilka lat. Też przez ostatnie lata bardzo się zmieniło w porównaniu z tym, jak to było w latach 80., 90., a to, jak jest teraz, wygląda to zupełnie inaczej. I rzeczywiście rodzice czy opiekuni sprawują tą pieczę nad małymi dziećmi, więc widok sześciolatka poruszającego się samodzielnie po ulicy, tak, czy nawet nie wiem, pierwszoklasisty, wzbudza zainteresowanie. No, takie małe dzieci raczej nie przemieszczają się same, a przynajmniej nie powinny. Rzeczywiście zawsze ktoś zareaguje. Szczególnie kiedy dziecko płacze, kiedy jakaś niepokojąca sytuacja się dzieje. Ja ostatnio nawet sama widziałam w galerii handlowej bardzo rezolutnego, kilkuletniego chłopca, myślę, że miał około 6 lat właśnie, który sobie po tej galerii maszerował, a za nim gęsiego szli dorośli, różni, którzy po drodze się zbierali, którzy próbowali go zagadać, z kim on jest w tej galerii. Chłopiec w ogóle nie chciał odpowiadać. W ogóle kompletnie ignorował pytanie i szedł przed siebie, aż w końcu z jednego sklepu wybiegła szukającego babcia. Okazało się, że był z babcią, natomiast bardzo ciekawy widok. Ci dorośli, którzy jeden za drugim szli za tym dzieckiem, żeby nie spuścić go z oczu, byli to zupełnie obcy ludzie. Ja sama w tej kolejce się ustawiłam, żeby zorientować się w sytuacji. Więc reagujemy już jako społeczeństwo na małe dzieci. One najczęściej się odnajdują, no chyba, że wydarza się jakaś sytuacja losowa, jakiś wypadek, jakieś są poszukiwania, na przykład w wodzie, bo jest podejrzenie, że na przykład dziecko wpadło do wody, no to wiadomo, że nie zawsze te odnalezienia są szczęśliwe. Ale w przypadku małych dzieci zaginięcia są krótkotrwałe. Tutaj mogę, myślę, że z pełną taką odpowiedzialnością powiedzieć, że wszyscy szukający dziecka szukają go do skutku. Myślę tutaj i o policjantach, i o grupach poszukiwawczych, i o osobach zaangażowanych. Szuka się dziecka do skutku, aż się go znajdzie.
A co z dorosłym? Jak się na przykład znajduje osobę dorosłą, która zaginęła i konfrontujemy się z tym, że ta osoba nie chce być znaleziona?
Oczywiście i ta osoba ma prawo do zdecydowania o tym, że nie chce być poszukiwana, nie tylko znaleziona. A mianowicie, jeśli jest to osoba dorosła, wystarczy, że pojawi się na komendzie, wylegitymuje, udowodni swoją tożsamość i odwoła swoje poszukiwania. Tak samo może to zrobić u nas, może do nas zadzwonić, odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne, które mamy w naszej bazie przygotowane dla niej specjalnie i również może swoje poszukiwania odwołać. Jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy taką możliwość. My jednak staramy się w miarę możliwości oczywiście, żeby taką osobę nakłonić do jakiegokolwiek kontaktu z rodziną. Może przekazać przez nas jakąś informację, może napisać list, który my przekażemy rodzinie. Pozostawianie bliskich w takim zawieszeniu dla tych bliskich bardzo trudne. Często jak odbieramy telefony i jest moment zgłoszenia, a wiadomo, że są różne sytuacje w rodzinach, w domach, są różne powody tych decyzji o tym, że ktoś chce zerwać kontakt ze swoją rodziną. Czasami po prostu pewne rzeczy trzeba sobie wyjaśnić albo dać szansę, żeby je sobie wyjaśnić, ale z tego mamy psychologów, którzy wspierają zarówno rodzinę, jak i taką osobę, która się do nas zgłasza, jest w naszej bazie jako osoba zaginiona. Często zachęcamy do jakiegokolwiek kontaktu, natomiast rodziny, kiedy do nas zgłaszają zaginięcie, mówią o tym, że że chcą tylko wiedzieć, czy ta osoba żyje.
Mhm.
I to zazwyczaj nie jest prawda, bo oczywiście w tym pierwszym momencie tego stresu i strachu, w momencie zgłoszenia wystarczyłaby tylko taka informacja, czy ta osoba żyje, ale zaraz potem takiej osobie zgłaszającej rodzinie nasuwają się pytania, ale dlaczego, a może trzeba coś wyjaśnić, a bardzo chcę to wyjaśnić, a nie mam szansy na to, potrzebuję kontaktu z tym moim bliskim zaginionym i w tym momencie już nie tylko chcemy wiedzieć, czy żyje, ale chcemy mieć możliwość rozmowy, spotkania, jakiegokolwiek kontaktu. No i niestety często zaczynają się takie sytuacje dosyć nerwowe, bo ciężko jest rodzinie zrozumieć to, że ktoś
nie chce
się z nimi kontaktować. Ostatnio też byłam świadkiem rozmowy osoby od zespołu poszukiwań identyfikacji z młodą dziewczyną, to jej dzień 18 urodzin. I tego dnia zadzwoniła do nas i powiedziała, że nie chce być osobą poszukiwaną i miała do tego prawo. Skończyła 18 lat. I jedyne, co możemy zrobić w tej sytuacji, to przekazać rodzicom informację o tym, że córka się z nami skontaktowała i nie chce z nimi kontaktu. I my nie możemy takich informacji, jak na przykład numer telefonu, z którego dzwoniła, czy miejsce pobytu, jeśli takie podała, nie możemy takiej informacji przekazać rodzinie. Zupełnie tak samo jak policja. Policja również nie może wbrew woli osoby pełnoletniej przekazać informacji o jej miejscu pobytu. Nawet najbliższym krewnym.
Ma Pani jakieś takie wspomnienia takiego odnalezienia osoby, które zostało z Panią na dłużej?
Chyba najbardziej w pamięci niestety zapadają smutne historie, takie, gdzie odnalezienie nie było szczęśliwe. Bardzo często myślę o osobach, które rzeczywiście poszukują swoich bliskich latami. Dla nich każda informacja byłaby swego rodzaju ulgą. Nawet kiedy wydaje im się, że już pogodzili się z tym, że ten bliski nie żyje, to potem okazuje się, że jednak nie do końca. I że każda taka, nawet tak najdrobniejszy sygnał wzbudza momentalnie ogromną nadzieję na to, że jednak ta osoba żyje i się skontaktuje. Nawet jeśli od 90 minęło 5, 10, 15 lat, to nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, że ta rodzina jest już zmęczona, i rzeczywiście oni są jakiejkolwiek informacji, natomiast każdy nawet najmniejszy sygnał, że być może ta osoba żyje, powoduje wybuch nadziei od początku, od nowa z taką samą siłą, jak na początku zaginięcia. Natomiast oczywiście mamy takie odnalezienia w naszej bazie, gdzie te osoby zaginione były odnajdywane czasami bardzo szybko przez nasz zespół poszukiwań.
Warto też podkreślić, że Itaka nie tylko poszukuje po prostu zaginionych, ale też bardzo mocno wspiera rodziny.
To jest właściwie geneza naszych działań i taki fundament, bo osoby, które założyły fundację, pracowały przy programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Kiedy gasły światła, kiedy kończył się program, te osoby zostawały, te rodziny zostawały właściwie same, bo już wszystko zrobiły, co mogły. Zgłosiły zaginięcie na policję, pokazały wizerunek bliskiej osoby w telewizji. No i te 22, prawie 3 lata temu, kiedy jeszcze fundacji nie było, to właściwie możliwości się wyczerpywały. I rzeczywiście zaczęły się nawiązywać bardzo bliskie relacje pomiędzy prowadzącymi program, osobami pracującymi przy programie, a tymi rodzinami, które na tych kanapach zostawały. No i stąd wziął się pomysł stworzenia takiej fundacji jak nasza, żeby te rodziny wspierać nie tylko w poszukiwaniach, ale żeby też je wspierać jednak w takich działaniach psychologicznie, a także prawnie, bo zaginięcie to jest ogromny też problem prawny, z czego nie zdajemy sobie sprawy, myśląc w ogóle o zaginięciach, bo myślimy o tym, jaki to jest szok dla rodziny, jakie zagrożenie dla osoby zaginionej, myślimy o tym, że o tych wszystkich takich aspektach też psychologicznych. Ale na przykład w sytuacji, kiedy jest małżeństwo i jedna osoba zaginie, a mamy wspólny kredyt, dzieci, majątek, którego nie możemy sprzedać przez najbliższe 10 lat. Jakby tyle musi minąć czasu do momentu uznania osoby za zmarłą. Dziecku nie można zrobić paszportu. To są też takie kwestie formalno-prawne, które są nie do przeskoczenia w momencie, kiedy nie ma kontaktu z drugą osobą, a według prawa jest ona osobą żyjącą. Kwestie spadkowe, majątkowe. To wszystko jest nie do uregulowania. Więc mamy też zespół prawny, który wspiera rodziny w takich sytuacjach, także sekcja poradnictwa socjalnego, czyli pracownika socjalnego, który podpowiada, gdzie się zgłosić. Zdarza się, że ta rodzina, która zostaje, pozostaje na przykład bez środków do życia, bo na przykład konto jest wspólne. Tutaj jest dużo takich elementów, o których nie myśli się w pierwszym momencie, kiedy myśli się o zaginięciu.
To na koniec tak zapytam, z tych około 13 tysięcy osób, ile się odnajduje, tak realnie wraca do rodzin?
Realnie wraca do rodzin. Tego nie umiem pani powiedzieć, ponieważ odnajduje się około 90% osób zaginionych, ale to nie są tylko szczęśliwe odnalezienia. Nie umiem powiedzieć, ile osób odnajduje się żywych, ile osób odnajduje się zmarłych, lub dowiadujemy się, co się wydarzyło w ich przypadku. Takich badań nie prowadziliśmy. Znaczna część osób zaginionych odnajduje się bądź jest odnajdywana. Co ciekawe, czasami w ciągu roku odnajduje się więcej osób niż zaginęło. No a to jest oczywiście możliwe, dlatego że rozwiązują się sprawy z poprzednich. Tak, że ktoś zaginął w styczniu i do grudnia się odnalazł, to bardzo różnie wygląda, więc nie jest to wszystko takie jednoznaczne, ale rzeczywiście mówimy tutaj o ogromnej ilości osób, które się znajdują, natomiast w Polsce jest około 4 tysięcy osób trwale zaginionych, takich, które nie odnalazły się przez lata. Ta liczba nie przerasta jakoś spektakularnie w każdym roku na szczęście, no ale jednak co roku jest zasilana przez kolejne historie osób zaginionych, po których rzeczywiście ślad zaginął.
Rozmowy nocą.